Przy mikrofonie Michał Makowski, a gościem magazynu Login jest Jordan Dębowski, redaktor portalu tvkry.pl. Cześć.
Siema, siema.
Wkraczamy teraz w nową generację konsol. Dziś premierę ma PlayStation 5, a już mieliśmy też premierę Xboxa Series X. Co nowego pojawiło się w tych konsolach, w tej nowej generacji, czego nie mieliśmy poprzedniej? Mówimy o rewolucji czy ewolucji? Może zacznijmy od PlayStation.
Dobrze, że to tak precyzujesz, bo patrząc na oba te obozy Microsoftu i Sony, to w przypadku jednego obozu możemy mówić o ewolucji stricte, bo zdaje się, że Microsoft ma inny pomysł na siebie, ale do tego zaraz przyjdziemy. Przede wszystkim konkretny pomysł, bardziej niż kiedyś. A w przypadku Sony faktycznie wydaje mi się, można powiedzieć o takiej mniejszej rewolucji. Znaczy, to jest rewolucja, której owoce zobaczymy dopiero za jakiś czas, ale już teraz wygląda to bardzo obiecująco. Ja spędziłem parę wieczorów z PS5 i wiadomo, no, oczywisty przeskok graficzny, lepsza jakość tych produkcji, większy rozmach gier, które możemy ograć. Ale w przypadku PS5 największym zaskoczeniem jest dla mnie właśnie sam pad, tak zwany DualSense. On robi kilka takich drobnych rzeczy, jak na przykład haptyczne wibracje czy adaptacyjne spusty. To są takie elementy w grach na przykład, że działają trochę inaczej wibracje, o wiele lepiej oddają wrażenia tam wchodzenia w interakcję z elementami świata gry, a oprócz tego właśnie opór w spustach, czy na przykład to, że jak załóżmy korzystamy z tych przycisków normalnie w trakcie gry, w jakiś taki standardowy nic się nie dzieje, ale załóżmy nasza postać sięga po łuk i w tym momencie nagle czujemy opór pod palcem, gdybyśmy faktycznie pociągali za cięciwę.
Inaczej strzelamy z karabinu, inaczej będziemy strzelać z łuku. Będzie zupełnie inny feeling tego.
I to jest właśnie najdziwniejsze, że jak mówimy o tym, jak wiesz, czytamy o tym, czy słuchamy relacji, to jakby słowa tego nie oddają, to trzeba po prostu poczuć i ja to właśnie idealnie widziałem po swoim przykładzie, że tam testowałem Spidermana i kilka nowych gier i one tak na początku robiły wrażenie grafiką, ale potem po prostu no, gry jak to gry, też nie są to jakieś tytuły super wybitne, a największe wrażenie zrobił na mnie tytuł takie bardziej demo technologiczne, tak zwane Astro's Playroom, które ma być ponoć zainstalowane na każdym egzemplarzu kupowanej PS5. To jest taka króciutka gra platformowa, gdzie sterujemy takim robocikiem, który chodzi po takim fantastycznym świecie, który jakby tak naprawdę ma być niby wnętrzem konsoli. I tam mamy różne takie minigierki, czy różne etapy, gdzie właśnie twórcy pokazują nam funkcjonalność tego pada. I to są takie banalne, proste rzeczy, ale powiem ci, że po doświadczeniu takiej gry aż nie mogę się doczekać, jak dalej to twórcy będą rozwijać. I powrót na przykład na Xboxa, nagranie na takim bardziej standardowym padzie, to czegoś mi już w tym brakuje. Mhm.
Właśnie, jeszcze zostając przy PlayStation, słyszałem, że ta konsola ma być 6-krotnie mocniejsza od swojej poprzedniczki, od PlayStation 4. No ale jak to będzie się przekładało na jakość obrazu i płynność gry? Będziemy mieli zapewnione te 60 fpsów w dowolnej produkcji?
Przed premierą to mogło wyglądać tak obiecująco, ale w praktyce nie jest tak różowo. I szczerze to jest właśnie na razie kwestia, w której mnie troszkę konsola rozczarowuje. To znaczy, wiadomo, tutaj na przykład mówimy w przypadku Spider-Man Miles Morales, gdzie gra też jest dostępna na PS4, więc powstawała z myślą o dwóch platformach, o tej nowej i o tej słabszej, z czego ta słabsza oczywiście tutaj troszkę równała w dół. I ja nie mam właśnie osobiście takiego wow, takiego uczucia, że o Boże, muszę teraz lecieć do sklepu, bo gra też jakby stawia nam wybór. Albo mamy tryb 4K z dynamiczną rozdzielczością i tam jakimiś efektami właśnie ray tracingiem i fajnymi bajerami, ale to jest kosztem klatek. Z drugiej strony mam do wyboru tryb stawiający właśnie na 60 klatek, ale z drugiej strony z gorszą grafiką. I jakby trudno jest mnie przekonać jako konsumenta, kiedy no, te konsole faktycznie to miał być taki mocny kopniak i faktycznie wzniesienie grafiki na wyższy poziom, a nadal jednak są jakieś kompromisy. I wydaje mi się, że tak jak pokazała to właśnie generacja PS4, czy wcześniej szczególnie generacja PS3, gdzie początkowo te gry wyglądały słabo, aż ostatecznie takie wyszło The Last of Us, czy ostatnie części Uncharted, które były przepiękne, że faktyczny rozwój, czy faktyczna ewolucja grafiki nastąpi za jakiś rok, dwa lata, lata, kiedy twórcy coraz bardziej będą się uczyć tego sprzętu, odblokowywać jego możliwości.
Mamy jeszcze taką sprawę, o której już kiedyś rozmawialiśmy, mianowicie technologię ray tracing i to, w jaki sposób światło odwzorowuje się na obiektach, w jaki sposób możemy ustawić jakoś tam dynamiczne oświetlenie i mieć zupełnie inny obraz niż dotychczasowy. Te kolory są pełniejsze, krawędzie nawet ostrzejsze, mamy więcej takich punktów. Jak doświadczenia z tą technologią ray tracing? Już mogłeś to przetestować na PlayStation?
No powiem ci właśnie, że ray tracing właśnie widziałem na przykładzie Spidermana i to jest coś, co dotychczas widziałem tylko w demach technologicznych i to faktycznie jest przyjemne, kiedy na przykład bohater się tam wspina po jakimś wieżowcu, który jest ze szkła i widzisz jego odbicie, czy jakieś takie właśnie efekty światła na przykład mokrym asfalcie, że faktycznie czujesz, masz takie wrażenie takie estetyczne, jakbyś na przykład jechał samochodem wieczorem po tym, jak właśnie padał deszcz i na asfalcie, na betonie właśnie odbija się światło.
Jeszcze jakby neony były jakieś dookoła, to już kompletna magia.
Wydaje mi się w ogóle, że nieprzypadkowo właśnie ten Spider-Man jest przepełniony neonami, jakimiś tam efektami właśnie, bo twórcy specjalnie to robią, żeby no, chwalić tą technologią. Jest to, mówię, no, smaczek graficzny, wygląda to ładnie, ale mnie nie do końca kupuje sama grafika, ale raczej to, jakie są gry i jakie to jest przystępne dla mnie jako konsumenta. I tu oczywiście mógłbym przejść płynnie do Xboxa, ale to pozwolę tobie zadawać pytanie.
Właśnie miałem to zrobić, więc przejdźmy do Xboxa Series X. Tutaj Microsoft chwali się nie tylko wysoką wydajnością sprzętu, ale też niesamowitą prędkością, z jaką można uruchomić daną grę lub też przełączyć się z jednej gry w drugą. Czego to zasługa?
Generalnie mówi się, że to jest kwestia dysków SSD, tylko że kwestia jest taka, że zarówno PS5, jak i nowy Xbox no, mają w sercu jakby ten szybszy dysk, który może dla PC-ciarzy nie jest niczym nowym, ale na konsolach to faktycznie robi różnicę. Tylko że w przypadku właśnie PS5 tej technologii, tego Quick Resume, czyli właśnie szybkiego powrotu skakania między grami, nie ma, a na Xboxie jest. I powiem ci, że początkowo no, nie byłem tym zainteresowany, ale jak już potestowałem to sam po sobie, to takie dziwne doświadczenie, jak nigdy na przykład nie narzekam na loadingi, na to, że w grach muszę czekać, bo cieszę się, że to jest po prostu okazja, żeby tam iść zrobić sobie kanapkę czy coś, to po powrocie, po graniu na Series X i po powrocie na przykład do PS4, to nagle gry na PS4 mnie wkurzają, bo działają jakoś tak wolniej, bo nie mogę przełączyć się i w ciągu 4 sekund być w innej grze.
Szybko przyzwyczaiłeś się do dobrego.
Tak. Więc no generalnie mówię, dysk SSD i technologia Microsoftu, żeby nie było, to też nie jest tak, że to jest takie uniwersalne i to działa zawsze tak samo, bo w przypadku na przykład gier ze starszej generacji, tam z pierwszego Xboxa, z Xboxa 360, tych gier w tle możesz odpalonych mieć tam kilka, 8-9, zanim konsola zacznie zamykać te, które były ostatnio, najdłużej nie były wykorzystywane, a w przypadku tych nowszych gier, które są bardziej wymagające, no, mniej jest tych gier, które mogą z tego korzystać jednocześnie. Niemniej no, wrażenie w stylu, że no, załóżmy parterka czy kolega gra sobie, ty akurat wracasz z kuchni, klikasz raz na przycisku, mija 5 sekund, jesteście z powrotem w jakiejś grze kooperacyjnej, gracie pół godziny, a ty na przykład musisz iść do pracy czy coś zrobić. Jedno kliknięcie, 3 sekundy, ta osoba z powrotem jest w tej samej grze, gdzie na PS4, jak liczyłem, samo odpalenie gry z menu konsoli to jest po pierwsze minuta 40 przeważnie, to jeszcze nie masz czegoś takiego, że wiesz, musisz w ogóle myśleć o zapisie gry, musisz się martwić, czy ja zdążyłem do save'a, czy to był autozapis, a właśnie Quick Resume Xboxa sprawia, że ja już w ogóle nie patrzę na to, ile mam czasu na granie, czy zapisałem grę, czy to, co robiłem, pójdzie na marne. Mam 20 minut przed wyjściem z domu, parę sekund odpalam konsolę, gram chwilę, wyłączam i potem po powrocie gra jest w tym samym momencie, w którym była.
Funkcja Quick Resume jest taką mikrofalówką w świecie konsol. 30 sekund i już mam, powiedzmy, jakieś jedzenie, no to tutaj kilka sekund już mogę w coś zagrać. Ale mówiłaś wciąż, przejdę do tej rewolucji, którą oferuje Microsoft.
Ja bym powiedział bardziej, że to jest ewolucja i tu bardziej mi chodzi o właśnie o tą usługę Game Pass. Oni już zaczęli na to stawiać w pewnym momencie w czasie trwania generacji Xboxa One, ale teraz dopiero widać, jak to fajnie może wyglądać, jak rozwinie skrzydła, bo wraz z premierą Xboxa Series X i Series S, tej słabszej wersji, ta usługa została powiększona. W dużym skrócie dla słuchaczy, jeśli nie kojarzą, to jest po prostu taki, no, mówiąc skrótowo, Netflix z grami. czyli po prostu płacimy tam jakiś abonament miesięczny, tam kilkadziesiąt, 30, 40 zł, coś takiego, i mamy dostęp do kilkuset gier na start. Wiadomo, są w tym jakieś gry niezależne, gry od większych innych twórców, jest tam cała biblioteka praktycznie tytułów ekskluzywnych Microsoftu, ale wraz z dniem premiery powiększyło się też konsoli, powiększyło się też o gry z repertuaru EA. Więc właśnie FIFA, gry koszykarskie, Mass Effecty, Dragon Age, jest tego naprawdę sporo i szczerze, o ile PS5 ma te parę tytułów, które mnie ciekawi, a tych takich super ciekawych nowych gier Xbox jeszcze nie ma, to z czysto takiej perspektywy właśnie gracza, który chce grać we wszystko, ale też no, po prostu szkoda mu kupować gry cały czas, jest to bardzo wygodne i jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie Microsoftu, że coś, co tam rok, dwa lata temu zdawało się być taką desperacką próbą przyciągnięcia do siebie konsumenta, który ma mniejszy budżet, faktycznie przeradza się w coś, co zmienia w ogóle podejście do gier. W sensie ja wiesz, ja przez lata byłem kolekcjonerem i miałem taką pasję, że miałem całą kolekcję gier, tak jak... Niemniej z czasem jednak wygrywa wygoda i powiem ci, wydaje mi się, że Xbox z tym Game Passem zmienia troszkę to, jak Spotify zmienił, tak jak ja podchodzę do muzyki. To znaczy, okej, są pewne jak płyty, które chcę mieć w kolekcji, ale jakby no, jest tego tak dużo, że ja czasami, wiesz, mam fajnie tą świadomość, że robię coś nie dość, że wygodnie, to jeszcze po pierwsze legalnie, układam sobie tam jakieś playlisty, słucham czegoś przez chwilę, potem do tego nie wracam, potem katuję cały czas ten zespół. I mój kolega z pracy swój weekend ze Series S określił takim najbardziej ADHD-owym weekendem w jego życiu gracza. I powiem ci, że coś w tym jest, bo ja już nie mogę doczekać, jak już będą święta, będę miał czas wolny, siądzę ze znajomymi, prawdopodobnie przy Series X, bo jeszcze nie wiem, czy będę kupował PS5, jeśli to w ogóle się uda. I już widzę siebie właśnie w sytuacjach, gdzie gramy chwilę w jakąś grę, tu przychodzi jakaś pizza, zmieniamy na inną grę, chcę jakiemuś koledze coś pokazać, jakiś nowy tytuł, który wpadł mi w oko, to się potem nudzi, więc przełączam na co innego. No w przypadku PS5 czy PS4 nie śniłoby mi się coś takiego. Ba, też wydaje mi się nawet, że na najlepszych PC-tach no, nie można tak szybko skakać po tak dużej bibliotece gier, jeśli na przykład ktoś nie ma kolekcji, którą też, wiesz, kupowo zbierał latami. Więc mega prokonsumenckie rozwiązanie, bardzo dobre posunięcie strony Microsoftu.
Ale też bardzo takie uzależniające z drugiej strony.
Tak, 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 tak. Powiem ci, że to jest w ogóle ciekawe, że zawsze jakby siąść do konsoli to właśnie było coś zobowiązującego, to znaczy, że masz właśnie tam jakieś większe okienko, ale jak załóżmy masz mało czasu, no nie opłaca ci się w ogóle siadać, bo zanim odpalisz grę, zanim zaczniesz, potem właśnie wracam do tego, co mówiłem wcześniej, czy zapiszesz, czy nie. Tutaj masz akurat parę minut wolnego, wchodzisz, ta gra, jak nie, następna i paradoksalnie to jest super wygodne, ale z drugiej strony obawiam się, czy to wpłynie trochę na jeszcze większe moje uzależnienie od gier, że będę grał jeszcze więcej niż powinienem, żeby zachować ten balans w życiu.
Jeszcze do jednej sprawy technicznej związanej z Xboxem chciałbym przejść, mianowicie do takich dedykowanych dysków SSD, które możemy dokupić i po prostu podłączyć je niczym pendrive'y, niczym jakieś takie malutkie zewnętrzne urządzenia i w ten sposób mieć większą bibliotekę gier już dostępnych na miejscu, bez potrzeby, powiedzmy, kasowania jakichś tytułów i pobierania ich z powrotem z serwera.
Ja mam trochę mieszane odczucia z tym związane, to znaczy na Series X, który ma startowo dysk 1 terabajta, wiadomo, te gry mogą mieć parę giga, mogą mieć parę mega, jakieś tytuły niezależne, ale na przykład są duże tytuły, wiesz, AAA, jakieś piękne strzelanki, piękne gry w otwartym świecie, które dużo miejsca zajmują. To jest upierdliwe, ale szczerze, ja przy Series X nie miałem jakby potrzeby rozważać w ogóle takiego dysku, a w przypadku Series S to faktycznie, wydaje mi się, prędzej czy później może być konieczny zakup i wydaje mi się, że to jest troszkę problem właśnie, jeżeli już mówimy, że Microsoft celuje w tego budżetowego konsumenta. Series S kosztuje jakieś 1300 zł i to jest naprawdę no, bardzo niski próg wejścia po to, żeby od tak już mieć tego Game Passa i nowe, ładne gry w 4K.
No tak, a PlayStation z kolei będzie kosztować bodajże 1900 w tej wersji digital, bez napędu.
Tak, 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 tak. Zmierzam do tego, odnosząc się do tego, co mówić właśnie o tym dysku, że ten dysk twardy terabajtowy kosztuje 1000 zł, czyli tak naprawdę drugie tyle co konsola. I to jest zabawne, że konsole trochę zataczają krąg i wracają do tych założeń, które przez lata miały pecety, czyli po prostu kupujesz jakąś tam bazę i rozbudowujesz to. I właśnie tak to wygląda w przypadku Xboxa, że kupujesz konsolę, a potem to kupujesz kolejne akcesoria, kolejne. No nie dziwiłbym się, gdyby w kolejnych latach konsole poszły właśnie taki model pecetowy, że wymieniasz podzespoły, ale to też taki bardziej futurystyczny scenariusz.
Jeszcze gdyby tak po jednej rzeczy, która ci się najbardziej spodobała w PlayStation 5 i jedna rzecz z Xboxa Series X.
W przypadku PS5 jest to faktycznie ten pad. Te drobne detale, to też w ogóle jego kształt, bardzo wygodnie się na nim gra. No jest to coś, co wydaje mi się tytuły ekskluzywne Sony mogą bardzo dobrze wykorzystać w kolejnych latach. Tylko mówię, trzeba będzie jeszcze na to poczekać i jest troszkę niepokój, czy gry multiplatformowe będą to wykorzystywać, czy po prostu będzie się chciało, załóżmy na przykład twórcom Assassina, kiedy robią 5 wersji gry na stare konsole, na nowe konsole, na pecety, czy będzie im się chciało jeszcze programować to specjalnie pod PS5 i wykorzystywać, ale fajnie by było. A w przypadku właśnie Xboxa jest to właśnie ta wygoda, i tu mówię zarówno o Quick Resume, jak i o Game Passie. Szczerze, jako ktoś, kto zarzekał się zawsze, że o kolekcjonowanie gier, nigdy nie będę kupował gier w formie cyfrowej, teraz jest to po prostu tak szalenie wygodne i uzależniające, więc Game Pass naprawdę to jest dobry krok i jestem bardzo ciekaw, jak Sony na to zareaguje, bo wydaje mi się, że prędzej czy później będą musieli się do tego odnieść.